pytanie, które pewnie nurtuje umysły XXI wieku, to pytanie, dlaczego taki kongres jest zwołany? Po prostu po co on jest? Słyszeliśmy te wszystkie argumenty, ale one niejako są z tej drugiej strony, to znaczy są to argumenty Kościoła wypowiadane przez osoby duchowne. A dla nas, czy dla was właściwie, drodzy bracia i siostry, którzy nie jesteście osobami duchownymi, też się jawią takie pytania. I myślę, że dobrą odpowiedzią, dlaczego kongres, jest właśnie zastanowienie się nad sytuacją współczesną. Tak jak to czyni ta metoda filozoficzna, zwana fenomenologiczną, patrząc jakby od zewnątrz, patrzeć na to, co jest doświadczeniem ludzi. A naszym doświadczeniem XX i XX, właściwie pierwszego wieku, są szalejące refleksje neoliberalne, które prowadzą do tego, że właściwie człowiek zamyka się w tej przestrzeni swojej wiary. Są takie poglądy w nurcie współczesnym mówiące, że wiara jest czymś prywatnym, czymś własnym, że w ogóle nie warto na zewnątrz się w żaden sposób obnosić ze swoją wiarą, że tolerancja tak rozumiana polega na tym, żeby właśnie każdy w cichości gdzieś tam w swoim domu czynił co chce, ale na zewnątrz, w społeczeństwie, w przestrzeni społecznej już nie. I to powoduje moim zdaniem to, że kurczy się nasza religijność, bo człowiek jest słaby i my to doskonale wiemy. I kiedy szczególnie młodym ludziom się takie rzeczy mówi ciągle na okrągło, prawie we wszystkich mediach, wtedy rzeczywiście człowiek sobie myśli, no może tak jest, że wiara jest moją prywatną sprawą i nie warto. Te przyczyny, których nie da się wszystkich zakreślić tutaj w tym krótkim wystąpieniu, w tej refleksji, prowadzą ostatecznie do tego, że słabnie ta zdolność człowieka do wyznawania wiary, słabnie zdolność człowieka do świadectwa o Jezusie Chrystusie. I dlatego kongres, dlatego właśnie to zwołanie, abyśmy przypomnieli sobie, że warto być chrześcijanami. Kiedy pójdziemy w procesji rynkiem naszego miasta, to właśnie, żeby sobie przypomnieć, że warto świadczyć o Jezusie Chrystusie. To tak samo jak w Boże Ciało, kiedy idziemy z Panem Jezusem w procesji, to samo doznajemy doświadczenie, że warto iść za Jezusem i jakby demonstrować w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu swoją wiarę, swoją osobowość religijną. I myślę, że naszym XXI wiekiem rządzą właśnie tego typu przyczyny, którym trzeba się przeciwstawiać poprzez pozytywne świadectwo. Kolejny powód, który bym wymienił jako też ważny z mojej strony, to nasze uczestnictwo w Eucharystii. Bo jednak jest tak, że te przyczyny, które wspomniałem, powodują fakt, że człowiek niestety, ale słabnie w tym wewnętrznym zaangażowaniu już w samo misterium eucharystyczne. A przecież to jest bardzo ważne. To nasze uczestnictwo, które sprowadza się do rzeczy tak właściwie prostych, jak właściwa postawa na Eucharystii, czy to postawa klęcząca, czy stojąca, czy siedząca, czy nasze zaangażowanie polegające na śpiewaniu pieśni eucharystycznych, pieśni na mszy świętych w ogóle, psalmu responsoryjnego, czy nasze zaangażowanie polegające na tym, że słuchamy Słowa Bożego, że słuchamy słowa kapłana, że w ogóle rozumiemy, co dzieje się na ołtarzu, co dzieje się na stole słowa, na ambonie. No i w konsekwencji też to, co dzieje się cały czas równolegle w naszym wnętrzu, czyli to nasze wewnętrzne przeżywanie Eucharystii. To jest tak ważne. My musimy sobie to wszystko jakby uświadomić, bo poprzez tylko taki świadomy, dobrowolny udział w tych świętych misteriach możemy bronić wiary i być jej świadkami, co jest tak ważne w dzisiejszym świecie. Przedmiotem mojej refleksji z założenia winna być Eucharystia w rodzinie, ale ponieważ rodzina jest częścią Kościoła, ponieważ rodzina jest częścią społeczeństwa, niejako właśnie tutaj Kościół i społeczeństwo się zazębia w pojęciu rodziny, to wydawało mi się trafnym i potrzebnym na początku zaznaczenie tych najważniejszych problemów. Dlatego sobie na to pozwoliłem. Natomiast jeśli chodzi o odniesienie bezpośrednie i relacje Eucharystii do rodziny, to myślę, że ona przebiega przez takie rozumienie, które nam podpowiedział święty Jan Paweł II, że rodzina jest kościołem domowym, a ponieważ Eucharystia buduje Kościół, rodzina też winna wzorować się na tym sposobie patrzenia na Eucharystię, że Eucharystia ją buduje. Rzeczywiście Eucharystia buduje rodzinę, chociażby w sposób fundamentalny. Sakrament małżeństwa sprawowany jest zazwyczaj na mszy świętej. Jest on w łączności z Eucharystią. Jest on przejawem obecności Pana Boga, sakrament małżeństwa, tak jak i Eucharystia. A dalej w konsekwencji pokarm eucharystyczny, ten chleb na życie wieczne, jest siłą dla człowieka w utrzymaniu wierności, jedności. Tak jak Eucharystia dla Kościoła jest źródłem jedności, tak dla małżonków jest też źródłem jedności w tej wierności, którą podjęli na początku swojej drogi życia. A przecież to tak ważne w sytuacji, kiedy spostrzegamy aż tyle problemów związanych z kryzysami małżeństwa, z kryzysami w rodzinie, z rozwodami świeckimi, które się dokonują, z różnego rodzaju problemami w naszym społeczeństwie. No nie tylko w naszym, ale to nas jakoś bardziej interesuje. Dlatego Eucharystia powinna się zakotwiczyć w myśleniu rodziny jako źródło jej odnowy, źródło jej przemiany. Wiele głosów płynących z Kościoła mówi, że odnowa Kościoła pójdzie przez rodzinę. No ale ta odnowa rodziny też musi od czegoś zacząć. I myślę, że źródłem tej odnowy będzie Eucharystia. Tak jak jest ona źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, tak będzie źródłem i szczytem życia rodzinnego i źródłem odbudowy siły rodziny. Myślę, że to ma wielkie znaczenie w dzisiejszym świecie, w którym rzeczywiście podważa się te fundamentalne kwestie dotyczące rodziny. Zresztą w ogóle jakby się przyjrzeć wiadomościom płynącym z różnych stron, to rodzina jest najbardziej atakowana. Właśnie w rodzinę są mierzone wszelkiego rodzaju zabiegi niektórych środowisk filozoficznych, społecznych, politycznych w konsekwencji. Dlatego, że mądry człowiek wie, że im bardziej silna jest rodzina, tym silniejsze jest społeczeństwo. A jeśli zależy komuś na budowaniu społeczeństwa słabego, społeczeństwa, które nie ma żadnego fundamentu w postaci kręgosłupa moralnego, nie ma fundamentu w postaci Pisma Świętego Jezusa Chrystusa w gruncie rzeczy, to łatwo jest takim społeczeństwem manipulować, łatwo jest podważać wartości i generalnie realizować swoje jak gdyby założenia. Dlatego tak bardzo się atakuje ten fundament, którym jest rodzina. Właśnie dlatego, że taką rolę rodzina w społeczeństwie odgrywa. I my, którzy dzisiaj stoimy tutaj przed obliczem Chrystusa, przed zaczynającymi się wszystkimi uroczystościami naszego Stacjo Kongresu Eucharystycznego, uświadamiamy sobie, że jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć nie takim praktykom, które się szerzą w dzisiejszym świecie. Że jesteśmy tu po to, żeby w pozytywny sposób zademonstrować swoją inną myśl, która jest notabene wiernością naszą Ewangelii Kościołowi. Muzułmanie też potrafią demonstrować swoją przynależność religijną, ale w sposób taki, którego nikt nie chce zaakceptować, bo radykalny. Ale myślę, że my, chrześcijanie, czasem jesteśmy po zupełnie drugiej stronie. To znaczy w ogóle nie chcemy demonstrować naszej przynależności. W ogóle czujemy się dziwnie, jak nas ktoś wzywa do odpowiedzi w cudzysłowie i mówi, no jakiego jesteś wyznania. To tak jest czasem nam dziwnie, a już szczególnie jak mamy to zastosować w życiu, kiedy przychodzi określona sytuacja i nasze przekonania, nasze poglądy wymagałyby reakcji, to wtedy jakoś tak krok do tyłu i każdy mówi, a po co się będę mieszał, może nie warto. I to nasze chrześcijaństwo robi krok wstecz i krok wstecz cały czas, bo my nie chcemy go demonstrować. Myślę, że ta dzisiejsza uroczystość, którą tu przeżywamy, jest doskonałym momentem właśnie do tego, aby się nad tym zastanowić. Czy nie warto na nowo podejść dość tak poważnie i radykalnie do tego pojęcia świadectwa chrześcijańskiego życia? Moi drodzy, z Eucharystii rodzi się potrzeba służby drugiemu człowiekowi. Warto przypomnieć sobie wielkie mysterium Wieczerzy Paschalnej, wielkie mysterium, które niedawno w sumie przeżywaliśmy. Mysterium, które pokazuje ten wielki przywilej, można powiedzieć, każdego chrześcijanina, którym jest miłowanie drugiego człowieka, a którego uczy nas Jezus Chrystus, obmywając stopy swoim uczniom, apostołom. Obmywa On te stopy po to, żeby pokazać istotę miłości względem każdego z nas. I my, będąc na Eucharystii, przeżywając ją nawet poprawnie, to znaczy uczestnicząc w niedzielę zawsze w tej mszy świętej, w miarę poprawnie będąc zaangażowanymi w przeżywanie tej Eucharystii, musimy jeszcze zrobić więcej. Musimy zaczerpnąć z tego źródła miłości, które Jezus daje w tajemnicy Eucharystii. To źródło miłości ogniskuje się wokół bycia człowiekiem dla drugiego, to znaczy człowiekiem, który na wzór Chrystusa ukrzyżuje swój egoizm. Zrobi to po to, żeby dla drugiego człowieka być, żeby potrafić mu oddać to, co umie. To jest szalenie ważne, bo często obecność na mszy świętej, którą realizujemy w roku liturgicznym, jest dla nas takim sposobem tylko pewnego odhaczania. To widać przy sakramencie spowiedzi, kiedy człowiek mówi, że o, wszystko było dobrze, ale nie byłem na mszy świętej 6 razy. I on pamięta, że 6 razy nie był, ale jakie konsekwencje stracił z tego tytułu, nie pamięta. Dlaczego? Bo nie ma takiego głębokiego spojrzenia. Po prostu nie pomyśli człowiek, że kiedy jest na mszy świętej, to czerpie z tej łaski miłości, że stara się być tym, który upodabnia się do Jezusa Chrystusa poprzez właśnie służbę drugiemu człowiekowi. To są trudne słowa i myślę, że one dla nas wszystkich są trudne. To nie jest tak, że my już doskonale je spełniamy i teraz się tutaj każdy popisuje. Nie. To są wezwania, które stoją dla nas jako pewien cel. Tak jak celem życia człowieka, jak mówił święty Tomasz z Akwinu, jest oglądanie Boga, ta visio beatifica, ta wizja uszczęśliwiająca, tak celem, który do Niego prowadzi, jest służba drugiemu człowiekowi i to wzrastanie w szkole miłości. Jezus Chrystus jest właśnie pedagogiem szkoły miłości i o to mu chodzi, żeby nauczyć nas kochać. Całe mysterium życia Jezusa, Jego słowa, Jego życie, aż po zmartwychwstanie, jest dowodem miłości względem Boga Ojca, bo pełni Jego wolę w sposób niezawahany i z drugiej strony dowodem miłości względem człowieka, bo za Niego decyduje się umrzeć. A my uczymy się tego, my chcemy Go naśladować. Moi drodzy, kto nam ma pomóc na drodze tego naśladowania Jezusa Chrystusa? No sam Jezus, dając swoje ciało do spożycia, to jest właśnie ten chleb, który będąc zjedzonymi przez nas, mówiąc tak w cudzysłowie, parafrazując ten cytat, który mamy na plakacie, kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Kto spożywa ten chleb, kto go je, mówiąc prosto, ten będzie żył na wieki. Ale jeść ten chleb, to nie znaczy jeść go tak jak śniadanie. To znaczy jeść go z wewnętrznym przekonaniem wiary, że spożywając Jezusa Chrystusa, łączę się z Nim, jednoczę na tej drodze pełnienia woli Boga i miłości względem drugiego człowieka. Właśnie to zjednoczenie jest tu kluczowe, bo jeśli ktoś podchodzi do Eucharystii i tylko ją spożywa, a myśli sobie, niedziela zaliczona, to jest za mało, bo nie dokonuje się w jego wnętrzu to, co fundamentalne, to, co istotne. Właśnie upodobnienie do Jezusa Chrystusa. Więc On sam, dając nam swoje ciało, będzie nas prowadził do realizacji tego trudnego celu. Ale nie tylko On, jeszcze Jego Matka, Najświętsza Maria Panna, Pani Eucharystii. Ona zawsze wskazuje Eucharystię. Najświętsza Maria Panna została bardzo poważnie włączona w przeżywanie, w tajemnicę Eucharystii. Już w sposób nie tylko zapowiedziany w Starym Testamencie, ale w ten prosty sposób, że ona zawsze mówi, zróbcie cokolwiek wam mój Syn powie. Ona nam pokazuje Jezusa Chrystusa. Dlatego idąc za jej przykładem, a wiemy, że teologowie nazywali ją pierwszą chrześcijanką, bo wypełniła wolę Bożą do końca, w sposób doskonały i jest człowiekiem, więc jest dla nas dobra, w cudzysłowie, do naśladowania, bo pójdąc w życiu za jej słowami, zawsze dojdziemy do Jezusa. I niech ona nas prowadzi. Myślę, że to powinno być takie najważniejsze przesłanie, które możemy wynieść z tej części naszej refleksji, że kiedy już się w życiu gubimy i nie wiemy do końca, w jaki sposób iść za Jezusem, w jaki sposób naśladować, w jaki sposób korzystać z tych łask, zwróćmy się do Maryi i poprośmy ją, niech nas prowadzi. Tylko otwórzmy się na to prowadzenie. Chciejmy to Słowo Boże w życiu przyjmować. Chciejmy życie tak przeżywać, że zauważymy w nim obecność Pana Boga. Tu chodzi o pewną swoistą wrażliwość duchową i religijną. Trzeba, żeby ją mieli ludzie wiary, a my takimi jesteśmy. Choć święty Paweł nas przestrzega, że wiara człowieka może umrzeć. Wiara człowieka może być bardzo słaba, może się przytłumić z czasem. I wtedy zaczyna się problem. Czyli tę wiarę trzeba też w sobie podsycać. Trzeba o nią się troszczyć. Trzeba mieć na uwadze to, że się jest człowiekiem wiary. Niech to dziecięctwo Boże, które jest nam dane w Chrzcie Świętym, wzrasta. Wzrasta poprzez wsparcie na Maryi jako orędowniczce, jako tej, która zanosi nasze prośby przed tron swojego Syna i na samym Jezusie Chrystusie, który nas wiedzie do bram nieba. Jemu zaufaliśmy i nie zawstydzimy się na wieki. Amen.